Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W sobotę obchodziliśmy święto ofiarowania pańskiego, a także Dzień Życia Konsekrowanego, czyli zakonnic i zakonników, którzy ofiarowali swoje życie Bogu. Ojciec Święty Benedykt XVI wraz z członkami Instytutu Życia Konsekrowanego sprawował uroczystą Eucharystię w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. W homilii Ojciec Święty skierował do osób konsekrowanych najserdeczniejsze pozdrowienia i słowa podziękowania za obecność podczas wspólnej pielgrzymki w roku wiary. W świetle Chrystusa z wieloma charyzmatami życia kontemplacyjnego i apostolskiego współpracujecie w życiu i w misji Kościoła w świecie, mówił Benedykt XVI. W tym duchu wdzięczności i komunii papież zachęcił do podtrzymywania wiary, tak aby mogła ona oświecać powołanie, wiary, która umie rozpoznać mądrość słabości.
Zachęcam was wreszcie do odnowienia wiary, która sprawia, że jesteście pielgrzymami ku przyszłości. Ze swej natury życie konsekrowane jest pielgrzymką ducha w poszukiwaniu oblicza, które niekiedy się ujawnia, a niekiedy jest skryte. Szukam, o Panie, Twojego oblicza. Niech to będzie niezmiennym pragnieniem Waszego serca, podstawowym kryterium ukierunkowującym Waszą drogę, czy to w małych, codziennych krokach, czy też w najważniejszych decyzjach. Nie dołączajcie do proroków klęski, głoszących koniec, czy też brak sensu życia konsekrowanego w Kościele naszych czasów. Raczej przeoblekajcie się w Jezusa Chrystusa i nakładajcie zbroję światła, jak napominał święty Paweł, będąc przebudzonymi i czuwającymi.
Benedykt XVI podkreślał, że radość życia konsekrowanego wiąże się nieuchronnie z udziałem w krzyżu Chrystusa. Tak było w przypadku Najświętszej Maryi Panny. Jej cierpienie jest cierpieniem serca, stanowiącego jedno z serca Syna Bożego, przebitego z miłości.
Z tej rany wypływa światło Boga, także z cierpienia, ofiary, daru samego siebie, którym osoby konsekrowane żyją ze względu na umiłowanie Boga i bliźni. Promieniuje to samo światło, które ewangelizacji ludzi. Z okazji tego święta życzę szczególnie wam, konsekrowanym, aby wasze życie zawsze miało smak ewangelicznej paruzji, aby dobra nowina była w was przeżywana, świadczona, głoszona i jaśniała jako słowo prawdy.
Transmisję mszy świętej przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Z okazji święta ofiarowania pańskiego polscy księża biskupi skierowali list pasterski. Napisali w nim, że pójście za Jezusem drogą czystości, ubóstwa i posłuszeństwa wskazuje nam na pełny wymiar życia. Osoby konsekrowane są ważne dla Kościoła, różnych wydarzeń społecznych, ludzi biednych i zagubionych, których szukają modlitwą oraz swoim czynem, powiedział ksiądz arcybiskup Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
Dzień Życia Konsekrowanego to taki wielki dzwon na obudzenie zainteresowania i modlitwy wobec ludzi konsekrowanych. Jest to jednocześnie inicjatywa ogólnopolska, bo i modlimy się, i na klauzurowe zgromadzenia składamy ofiarę w tym dniu, żeby pomóc, żeby powiedzieć tym ludziom, że nie są sami, że są ważni dla Kościoła, że są ważni dla różnych wydarzeń społecznych, że są ważni dla biednych ludzi, dla zagubionych, których szukają modlitwą czy czynem swoim.
W sobotę na Jasnej Górze odbyła się 24. pielgrzymka parlamentarzystów polskich. Posłowie uczestniczyli we mszy świętej, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W homilii ksiądz arcybiskup powiedział, że tak jak przyjście na świat Jezusa Chrystusa i Jego ofiara na krzyżu były wyrazem sprzeciwu wobec śmierci, tak dziś zauważamy rosnący sprzeciw wobec Boga, a przez to wobec nas samych. Za błogosławionym Ojcem Świętym Janem Pawłem II ksiądz arcybiskup Wacław Depo mówił, iż wszelka antropologia bez odniesienia się do Boga prowadzi do samopogardy, agresji i samounicestwienia.
Nasza epoka już dzisiaj określa siebie jako kulturalnie postnowoczesna, postmetafizyczna, postdemokratyczna, posthumanistyczna i oczywiście postchrześcijańska. Boleśnie dotknęliśmy tej sprawy. I 9 grudnia ubiegłego roku tutaj to nas musi boleć. Nie można powiedzieć: Polacy, nic się nie stało. Weszliśmy w pokolenie naznaczeni tym aktem.
Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę odbywa się w szczególnych okolicznościach. Profanacji obrazu Matki Bożej, dyskryminacji Telewizji Trwam oraz rugowaniu lekcji religii w szkole. Politycy PiS-u wystosowali specjalne oświadczenie w tej sprawie, w którym czytamy: Nasz wielki niepokój i sprzeciw budzi fakt, iż inicjatywa przyjęcia przez Sejm uchwały potępiającej akt profanacji jasnogórskiego obrazu została w ostatnich dniach odrzucona, mówi poseł Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.
Dlatego dzisiaj przed tronem Matki Bożej Królowej Polski zanosimy gorące modlitwy przebłagalne za akt profanacji i serdeczne modlitwy błagalne, by ustały w naszej ojczyźnie czyny i działania podejmowane na szkodę Kościoła i narodu i także godzące w święte symbole polskiej tożsamości. Walka z obecnością Krzyża Świętego w miejscach publicznych, próby usuwania religii ze szkół, publiczne znieważanie Pisma Świętego, ograniczanie działalności katolickich mediów.
Pielgrzymujący posłowie i senatorowie w drodze powrotnej z Jasnej Góry zatrzymali się w Piotrkowie Trybunalskim, aby pomodlić się w sanktuarium Matki Boskiej Trybunalskiej, patronki parlamentarzystów. O szczegółowe kryteria oceny wnioskodawców, którzy wezmą udział w nowym konkursie o miejsca na MUKS-ie pierwszym, będą pytać przedstawicieli Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Okazją do tego będzie posiedzenie Sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji, które ma się odbyć w najbliższą środę. Poseł Barbara Bubula, była członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przypomina, że w poprzednim konkursie brakowało jasno sprecyzowanych kryteriów oceny, co pozwoliło Krajowej Radzie na odrzucenie wniosku Telewizji Trwam. Taka sytuacja nie może się powtórzyć.
Przewodniczący Krajowej Rady naszym zdaniem powinien przede wszystkim przedstawić kryteria, według których Krajowa Rada będzie dokonywała tego rozstrzygnięcia i wyjaśnić, dlaczego ten konkurs jest rozpisany również dla nowych podmiotów. Tak jak w poprzednim rozstrzygnięciu w roku 2011 mogły startować tylko podmioty, które już nadawały satelitarnie, to w tym przypadku rozszerzono ten konkurs na również nowe podmioty, co wzbudza rzeczywiście duży niepokój po stronie widzów Telewizji Trwam, którzy obawiają się, że zostanie utworzona specjalnie nowa stacja telewizyjna z programem religijnym, która będzie przyszykowana po to, aby uzyskać miejsce na multipleksie.
Sprecyzowania jednoznacznych, jednakowych dla wszystkich wskaźników ekonomicznych oceny wiarygodności finansowej wnioskodawców domaga się również delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw Telewizji Trwam, ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w liście do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musi sprecyzować dokładnie warunki przyznania koncesji wobec wszystkich podmiotów, a w Dzienniku Polskim z 27 grudnia jest tylko to, co odnosi się do podmiotu religijno-społecznego. Mamy na myśli, że chodzi tu o Telewizję Trwam. Czekamy na uściślenie wielu spraw, tym bardziej, że ten pierwszy etap był niedoróbką i to wielką, co sprawiło, że zrodziły się aż niepokoje społeczne. Zdrowy rozum wskazuje, że powinna być przyznana.
Przypomnijmy, trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji Telewizji Trwam. Dotąd podliczono 2 426 618 kopii podpisów. Wykładowca UKSW i WSKSiM profesor Krystyna Czuba apeluje do środowiska akademickiego o wspólny publiczny protest w sprawie obrony autonomii naukowców. Swój światopogląd minister nauki i szkolnictwa wyższego próbuje narzucać wykładowcom akademickim w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu. W przemyśleniach na temat sumienności i sumienia naukowca minister Barbara Kudrycka piętnuje fizyków, którzy kwestionują rządową wersję przyczyn katastrofy smoleńskiej i uderza w Radio Maryja.
To, co pani minister zrobiła, jest naruszeniem i konstytucji, autonomii uczelni, jest próbą ograniczenia wolności osoby, obywatela i nauki. Chciałabym się zwrócić do środowiska akademickiego o jakiś wspólny protest, publiczny protest. Nie będziemy sobie mówić w kuluarach, tylko powiedzmy to głośno, bo protesty wprawdzie są już tak męczące i tak trudne, no ale w takim czasie nam przyszło żyć, że nie możemy biernie przysłuchiwać się czy czytać to, co jest przeciwko nam samym, co ogranicza naszą wolność, naszą tożsamość. I dlatego mój apel jest taki bardzo konkretny do wszystkich środowisk naukowych. Zróbmy coś, aby wolności nie dać sobie zabrać.
Autonomia naukowców jest faktycznie zagrożona i list minister nie jest pierwszym tego przypadkiem, zauważa etyk ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Pierwszy taki bardzo wyraźny sygnał związany z zarządzeniem kontroli na Uniwersytecie Jagiellońskim przez władze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego po obronie pracy magisterskiej pana Pawła Zyzaka, napisanej pod kierunkiem pana profesora Andrzeja Nowaka. To był fakt bez precedensu, kiedy napisanie pracy magisterskiej, niepoprawnej politycznie, jak się okazuje, wywołuje tak alergiczną i tak ostrą reakcję w postaci ministerstwa. To jest przecież naruszenie zasad autonomii nauki. To była pierwsza bardzo czytelna ilustracja. To, co w tej chwili się dzieje w związku z listem pani minister Barbary Kudryckiej, to jest kolejny etap, czy jakaś klamra dopinająca to naruszenie autonomii nauki.
W ramach zasady państwa prawa obowiązuje zasada autonomii pewnych instytucji, takich jak autonomia nauki, autonomia systemu sprawiedliwości i autonomia kultury, przypomniał etyk. Zaznaczył, że próby narzucania dyktatu partyjnego czy politycznego tym sektorom życia publicznego są ewidentnym przejawem totalitaryzmu. Dlatego podjęcie protestu w tej sprawie jest jak najbardziej zasadne.
Problem wywołany przez list pani minister Kudryckiej jest problemem fundamentalnie ważnym i on musi, podkreślam, musi doczekać się reakcji ze strony środowiska. Chyba, że rezygnujemy ze swojej autonomii, rezygnujemy ze swojego etosu, rezygnujemy ze swojego statusu bycia ludźmi wolnymi, uprawiającymi naukę, a chcemy być jedynie ideologami partyjnymi, podporządkowanymi określonym systemom władzy i systemom wartości, czy pseudowartości.
Przez ostatnie 12 lat LOT stracił prawie 4 miliardy złotych. Jest to zastanawiająca sytuacja w porównaniu do innych linii lotniczych, powiedziała Joanna Modzelewska, przewodnicząca Związku Zawodowego Pilotów Liniowych PLL LOT. Przypomnijmy, według różnych szacunków strata LOTu na koniec 2012 roku może sięgać od około 115 milionów złotych do nawet 300. Jeszcze w ubiegłym roku spółka planowała, że zamknie rok zyskiem w wysokości 52 milionów złotych.
To, co dzieje się w locie, to nie jest przypadek. Dlatego, bo w aktach Polskich Linii Lotniczych LOT w sądzie są sprawozdania finansowe i z tych sprawozdań finansowych prywatni akcjonariusze LOT-u wyliczyli, że w ciągu 12 lat zarządzania LOT-em przez Skarb Państwa została wygenerowana strata około 4 miliardów złotych. Więc zarządy poszczególne, które były w locie, nie były w stanie jakoś zarobić. I to zaczyna być bardzo zastanawiające, dlatego, bo inne linie przy wyższych kosztach, przy mniejszym zapełnieniu i niższych biletach zarabiają, a LOT traci, mając mniejsze koszty pracownicze, wyższe ceny biletów i większe zapełnienie samolotów. To znaczy, że pieniądze wyciekają w innym miejscu.
Tymczasem premier Donald Tusk zapowiedział, że dalsza obecność ministra skarbu Mikołaja Budzanowskiego zależy od podjętych przez niego działań na rzecz LOT-u. Minister skarbu zapowiedział, że w najbliższym czasie przedstawi scenariusz rozwiązań w sprawie LOT-u. Wśród nich będzie projekt ustawy, który umożliwi prywatyzację przedsiębiorstwa, mówił Budzanowski. Dodał, że spółka musi przejść bardzo głęboką restrukturyzację. Zapowiedział także redukcję zatrudnienia o 30%. Obecnie trwa także konkurs na prezesa PLL LOT. W poniedziałek Rada Nadzorcza ma rozmawiać z kandydatami z krótkiej listy, która obejmuje 5 osób. Kandydaci mają przedstawić swoje koncepcje restrukturyzacji. Wciąż jednak premier nie wyciągnął odpowiedzialności od osób, które powołały poprzedni zarząd, a powinien to zrobić, mówi poseł Jerzy Polaczek, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Pan aktualny minister skarbu w sytuacji takiej, w której będzie rozliczany z jego obowiązków, powinien być również uwzględniony w szeregu innych aspektach tego, co się dzieje w obrębie skarbu państwa, spółek skarbu państwa czy obrotu ziemią skarbu państwa. Jest wiele przykładów, które wołają nie tylko o napiętnowanie polityczne, ale wręcz o inne działania natury również prawnokarnej.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.